Dzień dobry, słuchacie audycji radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach przy mikrofonie Magda Malinowska. Dzisiaj zabiorę Was na spacer po Olsztynie szlakiem różnorodności i tolerancji. Będziemy patrzeć na ten temat pod różnymi kątami. Zwrócimy uwagę na to, jak mieszkańcy Olsztyna byli różni w przeszłości, ale również na to, jak różnimy się dzisiaj. Ta różnorodność wynika chociażby z tego, skąd pochodzimy, w co wierzymy, jakie mamy wykształcenie, jaki zawód wykonujemy na co dzień, ale również z tego, kim się czujemy i to pod wieloma względami. Popatrzymy na różnorodność Olsztyna i na stosunek do tej różnorodności na przestrzeni lat. Sprawdzimy, czy mieszkańcy naszego miasta byli i są tolerancyjni. Oczywiście jest to taka umowna trasa, na którą Was dzisiaj zabiorę, bo tak naprawdę ta różnorodność, ta inność czai się tuż za rogiem i taki szlak można wyznaczyć właściwie praktycznie w dowolnym punkcie naszego miasta, będąc uważnym na to, co dookoła. Ale my startujemy spod nowego ratusza, spod placu Jana Pawła II. To jest takie miejsce szczególne, bo właściwie możemy ten plac dzisiaj nazwać centrum współczesnego Olsztyna. Zmieniała się na przestrzeni dziejów jego nazwa. Przez bardzo długi czas było to po prostu Górne Przedmieście. Potem było to miejsce przy ulicy Cepelina. Cepelin był konstruktorem charakterystycznych, właściwych dla tamtego czasu statków powietrznych. Potem w 1933 roku, kiedy w Niemczech do władzy dochodzi Adolf Hitler, plac ten zostaje nazwany jego imieniem. Po 1945 roku, kiedy w Polsce władzę sprawują komuniści, miejsce to przyjmuje nazwę Placu Wolności. Natomiast w latach 90., kiedy sytuacja w naszym kraju polityczna, gospodarcza, społeczna się zmienia, mamy kolejną cezurę w historii Polski, plac ten przyjmuje obecną nazwę imienia papieża Jana Pawła II, zresztą honorowego obywatela naszego miasta. Jak popatrzymy na te zmiany nazw, to warto zwrócić uwagę na to, że były one symboliczne i właściwe dla czasów, w których te nazwy nadawano. Na placu przed ratuszem stoi wyjątkowa rzeźba. Jest to rzeźba zatytułowana Macierzyństwo. Przedstawia matkę z dwójką dzieci. Mama jednego berbecia trzyma przy piersi, na rękach, natomiast drugi gdzieś tam plącze się pomiędzy nogami. Bardzo często mamy w ten sposób widzimy. Rzeźbę tę wykonał Kazimierz Zieliński. Stanęła ona w Olsztynie w 1978 roku. Mamy jeszcze jedną rzeźbę o tym samym tytule, która pierwotnie stała przed hotelem Kormoran, potem on zmienił nazwę na hotel Gromada, a kiedy ten obiekt rozbierano, przebudowując okolice dworca głównego PKP w Olsztynie, rzeźba ta trafiła na plac niedaleko domu samotnej matki, mniej więcej naprzeciwko dworca kolejowego Olsztyn Zachodni. Nie jest to taka sama rzeźba, wygląda inaczej, natomiast zatytułowana jest w ten sposób. Kazimierz Zieliński urodził się w 1923 roku w Łodzi. Jest autorem licznych rzeźb, medali, tablic pamiątkowych. Był pedagogiem na Wydziale Rzeźby właściwie od 1950 roku aż do emerytury. Współtworzył w Warszawie Zakład Metalu. Bardzo często rzeźbił młode kobiety. Właściwe były dla niego obłe kształty. Ta postać tak płynie, leje się. Charakterystyczne dla Kazimierza Zielińskiego były także akty kobiece, ale tutaj w przypadku macierzyństwa możemy mówić o pewnej cielesności, o pewnej bliskości matki i dzieci. Kazimierz Zieliński zaprojektował także pod koniec lat 50. monetę 10-złotową, na której widniała podobizna Tadeusza Kościuszki. W latach 70. dwukrotnie wystawiał swoje prace w Olsztynie, a także można było oglądać jego pracę na wystawie zbiorowej w Lidbarku Warmińskim. To się działo na chwilę przed 78. rokiem, więc możliwe, że ta jego obecność w naszym mieście i w regionie sprawiła, że to rzeźby Kazimierza Zielińskiego stanęły właśnie w Olsztynie. Rok 78. to jest czas dożynek centralnych, które odbywają się w naszym mieście. Wtedy powstaje wiele nowych obiektów, są poszerzane ulice, w cudzysłowie malowana jest trawa na zielono przed tym wydarzeniem, ale pojawiają się także rzeźby charakterystyczne dla tamtych czasów i właśnie ten 78 rok to jest ten czas, kiedy na placu przed nowym ratuszem staje rzeźba Macierzyństwo. Ale nie tylko te okoliczności sprawiły, że Macierzyństwo się tutaj pojawiło. Warto zwrócić uwagę na to, jak w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej postrzegano rolę kobiet. Właściwie, gdybyśmy się cofnęli do początku XIX wieku, to kobiety tak naprawdę pozbawione były praw społecznych i politycznych. Pierwszy polski uniwersytet, który pozwala kobietom studiować, to jest Uniwersytet Jagielloński i dzieje się to dopiero w 1897 roku. Państwa komunistyczne właściwie wyznaczyły nową rolę kobiety, a wynikała ona z ideologii przede wszystkim. Dla czasów PRL właściwa była idea równości wszystkich obywateli, wszyscy mieli mieć równe szanse życiowe. Konstytucja z 1952 roku wyliczała prawa kobiet. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jak w każdym kraju komunistycznym, panował kult pracy. Mówiono o tym, by budować socjalistyczną ojczyznę i narodowy dobrobyt. Zresztą Polska Rzeczpospolita Ludowa była to republika ludu pracującego i to do niego należała władza. Kobiety miały prawo do podjęcia pracy zarobkowej. Marx i Lenin pisali, że tylko praca jest w stanie wyzwolić kobietę i postawić ją na równi z mężczyzną. Po II wojnie światowej, kiedy Polska jest w ruinie, zniszczona, siła robocza każda jest potrzebna. Tworzone są kolejne plany. 1950 rok, plan sześcioletni. Każdy pracownik jest na wagę złota. Również młode kobiety. Wtedy w propagandzie mówiono o tym, że mężczyzna o wiele więcej szanuje żonę, która zarabia. Pokazywano na filmach kobiety w głośnych halach fabrycznych, mówiąc o tym, że właśnie w tym momencie są w pełni szczęśliwe. Również o tym opowiada film Przygoda na Mariensztacie. Kobiety były pokazywane jako traktorzystki, pracowały w kopalniach, czyli imały się również zawodów takich, które do tej pory kojarzone były z mężczyznami. Ale potem, pod koniec lat 50. zaczyna się stawiać na specjalistów, a w tamtym czasie specjalistami byli głównie mężczyźni, a ci woleli, by kobieta była w domu. I wtedy następuje pewna zmiana. Wzorem staje się kobieta domowa, troszcząca się o rodzinę i oddana wychowaniu dzieci. Żeby pogodzić te interesy, to w latach 60. można powiedzieć, że mówiono o tym, że rola matki i pracownika była równie ważna, więc otwierano żłobki, przedszkola, również przy zakładach pracy, które nie kosztowały aż tak dużo. Otwierano świetlice, stołówki przy placówkach edukacyjnych. Kobiety szybciej szły na emeryturę, także próbowano kobietom ułatwić pogodzenie tych dwóch ról matki i pracownicy. Lata 70. z kolei wtedy pojawiła się tak zwana orientacja pronatalistyczna. Mówi się o tym, że matki powinny spędzić pierwsze lata życia swoich dzieci w domu, a potem bez przeszkód wrócić do pracy. I kobiety zaczynają być chronione w pracy. Kobieta ciężarna ma zapewniony trwały stosunek pracy, ogranicza się pracę w godzinach nocnych na przykład, wydłużono płatne urlopy macierzyńskie. Próbowano podnieść prestiż, jak mówiono, komunistycznym językiem odwiecznie ostatnio zdeprecjonowanej roli gospodyni domowej, organizatora życia rodzinnego i wychowawcy młodego pokolenia. Powstał też katalog prac wzbronionych. Właściwie w tamtym czasie kobieta w rodzinie można powiedzieć, że była takim wielofunkcyjnym robotem domowym. W 1955 roku mieszkanka miasta rodziła przeciętnie trójkę dzieci. W 1970 to już było niewiele ponad dwójkę dzieci, średnio oczywiście statystycznie. W 1972 roku urlop wychowawczy wydłużono do 3 lat i w połowie lat 70. już właściwie więcej kobiet zostawało w domu niż wracało po tych 16 tygodniach po urlopie macierzyńskim do pracy. W tamtym czasie oprócz właściwie tradycyjnych ról, czyli matki, żony, gospodyni, kobiety zyskały nowe. robotnika, przodownika pracy, działaczki politycznej również, nastąpiła podwójna emancypacja, wyzwolenie z relacji klasowych i płciowych, ale działa się ona odgórnie i właściwie nie była skuteczna. Patrząc na rzeźbę Macierzyństwo, która stoi na placu Jana Pawła II w Olsztynie, warto przypomnieć sobie te różne okoliczności lat 70. i zwrócić uwagę na to, dlaczego akurat taka rzeźba stanęła w tym czasie w Olsztynie. Za chwilkę wracamy na ulicę naszego miasta, a tymczasem zapraszam na piosenki.